Witamy serdecznie. Naszym gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panie pośle, jest pan w Brukseli.
Witam pana, witam państwa, ukłony z Brukseli.
Tak, ale urodził się pan w Londynie. Zaskoczyła pana obecność w Polsce brytyjskiego następcy tronu Wielkiej Brytanii?
Jego królewska wysokość, Wilhelm, William, Arthur, Philip, Louis, książę Walii, książę Cornwallii, Cambridge, książę Rothesay, hrabia Strathorn, baron Carrickfergus, bo taka jest pełna tytulatura.
Tak, ja się uśmiechnąłem, bo to mi się kojarzy trochę z Richard Henry Czarnecki, bo tak się pan
jeszcze
nazywał
Francis,
w Londynie.
Tak było w metryce, Richard Henry Francis, ale w polskich dokumentach od kilku lat mam już Ryszard Henryk Czarnecki, jak Pan Bóg przekazał, wersja spolszczona. Wracając do ważniejszego ode mnie, czyli następcy tronu. Dobrze, że był w Polsce, dobrze odwiedził brytyjskich żołnierzy, spotkał się też z żołnierzami polskimi. Dobrze, że odwiedził też uchodźców z Ukrainy. Natomiast w wymiarze politycznym jest to sygnał bliskiej współpracy polsko-brytyjskiej, także w obszarze militarnym. Jest nadzieja, co nie padło, ale myślę, że to może zmierzać w tym kierunku, że Wielka Brytania może uzupełnić nam naszą wojskową flotę powietrzną, która w jakiejś mierze będzie uszczuplona poprzez przekazanie MiG-29, który i tak miał wyjść z użytku w roku 2025, za dwa lata, Ukrainie, i będzie to zrekompensowane przez Brytyjczyków. Jest taka nadzieja. Zresztą Polska modernizuje i flotę powietrzną, i całą armię bardzo sukcesywnie i zanim nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę.
No właśnie, sprawy militarne bardzo istotne. Wczoraj książę spotkał się z żołnierzami właśnie, ale też z politykami, z ministrem Błaszczakiem, z prezydentem stolicy Trzaskowskim. Dzisiaj spotkanie z głową państwa. Symbol czy coś więcej politycznie?
Protokół dyplomatyczny, natomiast jeszcze raz to pokazuje, że mimo że w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, oficjalna nazwa, nie ma już w Unii, no to jesteśmy partnerami w NATO bardzo silnymi i pewnie będziemy tak samo głosować dla Sekretarza Generalnego Paktu, którego wybierzemy jesienią tego roku. Jens Stoltenberg, jego kadencja się kończy, skończyła się już dawno, była tutaj przedłużana, odejdzie ze stanowiska, no i kwestia wyboru następcy. Myślę, że Warszawa i Londyn w tej sprawie będą miały wspólne stanowisko.
Wracając jeszcze do księcia, no czytam artykuły w brytyjskiej prasie. Na Wyspach zwraca się uwagę, że książę przybył do Polski tuż po wyjeździe Xi Jinpinga z Rosji i spotkaniu z Putinem. Jaki sygnał Londyn daje Moskwie i Pekinowi, w ogóle Zachód?
Myślę, że bardzo podobny jak premier Japonii, kraj z Azji, ale jednak część Zachodu w sensie politycznym. To znaczy, że dbamy o balance of power, o pewną równowagę sił, że ten sojusz rosyjskiego niedźwiedzia, który ewidentnie jest w cieniu chińskiego smoka, jest równoważony, i to dobrze, że ta wizyta nastąpiła, choć oczywiście w takim wymiarze formalnym, nie ma Wielkiej Brytanii konstytucji, ale formalnie to premier królewskiej mości decyduje, rząd realnie rządzi, ale też król czy następca tronu ma swoje funkcje dyplomatyczne i stabilizuje sytuację.
Będziemy mieli następstwo tematów. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem, już wyłącznie w radiu internetowym. Polecamy strony rmf24.pl i aplikacji RMF On. Za chwilę zapytam o politykę krajową, o wybory, ale także o boiska i hale sportowe. Zachęcam, Bogdan Zarewski. 7 pytań o 7:07 do europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego. Panie pośle, dzisiaj rozpoczyna się szczyt Rady Europejskiej z udziałem Mateusza Morawieckiego. Premier ma omawiać z unijnymi przywódcami dostawy amunicji artyleryjskiej dla Ukraińców. Bardzo ważna i bardzo pilna sprawa, ale będzie też zabiegał o szybsze przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. O rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych już w tym roku. To jest możliwe?
No, za 4 godziny 23 minuty rozpoczyna się ten szczyt wystąpieniem Antonio Guterresa, czyli sekretarza generalnego ONZ-u, ale będzie też online prezydent Ukrainy. No, to, co jest pewne, no to w zasadzie decyzja została podjęta, ona będzie przyklepana niejako na tym szczycie, czyli 1 000 000 pocisków dla Ukrainy, no, nie do końca tego roku, jak miał być, trochę to będzie później, do końca marca przyszłego roku, a więc później o 3 miesiące.
No właśnie, ja powiedziałem, sprawa pilna, ale to się rozłoży w czasie.
Tak, no, tłumaczenie jest takie, że tutaj nie chodzi o politykę, tylko kwestie techniczne, produkcyjne. Europa nie nadąża. To jest taki specjalny fundusz, na który składają się wszystkie państwa członkowskie. Uwaga, bardzo sprawiedliwy, bo proporcjonalnie według swojego PKB. Natomiast co do negocjacji akcesyjnych, no to tylko przypomnę wypowiedzi takie bardzo betonowe kanclerza Scholza, niechętne szybkiemu wejściu Ukrainy do Unii. Podobnie brzmiał prezydent Macron, podobnie brzmiał premier Holandii Rutte, czy kanclerz Austrii. Myślę też, że to nie było powiedziane wprost nigdy, ale mam wrażenie, z pewnością, że państwa Europy Południowej, państwa rolnicze, takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, nie mówiąc już samej Francji, one nie będą entuzjastami wejścia szybkiego Ukrainy do Unii, z racji oczywistych, że będzie dla nich konkurencja.
To będą ci główni hamulcowi, tak?
Spodziewam się, że w praktyce no, dyplomacja nie polega tylko na gadaniu, ale także na pewnych działaniach niejawnych. Myślę, że oni nie będą za szybkim wejściem Ukrainy. Natomiast no, na stole jest też wejście Mołdawii, mam nadzieję, że Gruzji. I oprócz tego Bałkany Zachodnie, no, Serbia, Montenegro, czyli Czarnogóra, Macedonia Północna, inne kraje.
No to jest kwestia już tak szersza.
Myślę, że specjalnie Niemcy, teraz już ostatnie zdanie, Niemcy wrzucają to do jednego worka. Pytanie, czy nie po to także, to mój znak zapytania, czy nie po to także, żeby, jeżeli też będzie w jednej grupie, żeby opóźnić tę akcesję.
Panie pośle, pan tutaj wspomina dyplomację, a tak może mało dyplomatycznie zapytam pana o pana osobiste sprawy. 2 lata temu Parlament Europejski zobowiązał pana do zwrotu 100 tysięcy euro, które, no, jak stwierdzono, bezprawnie pobrał pan na rzecz swoich delegacji. Oddał pan tę kwotę? Sprawa zamknięta?
Tak. Naprawiłem błędy moich asystentów. Politycznie za to odpowiadałem. Mówiłem o tym już szereg razy. Stało się, no, pieniądze zostały zwrócone. Trzeba iść naprzód.
Czyli pan zrzuca sprawy na asystentów. Pan...
Nie. Tak jak powiedziałem, no, biorę to na klatę. Ja podpisywałem te dokumenty, kto inny nie przygotował. Musiałem ponieść konsekwencje. Uczyniłem to.
A pomówmy o innych konsekwencjach politycznych. Mocno będzie się pan angażował w wybory parlamentarne w Polsce? Jako eurodeputowany?
Czynię to. Oczywiście głównie w czasie weekendów. Natomiast będę się angażował, zresztą podobnie jak kilku innych europosłów na takiej konferencji, która była w piątek przed niemal 2 tygodniami na Nowogrodzkiej obok pana prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, wicepremierów stało 8 europosłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym ja.
A będzie taki mocny desant z Brukseli w Polsce, jak wielu europarlamentarzystów myśli o karierze politycznej w naszym kraju?
To dobre pytanie. Ja jestem gotów, jeżeli taka będzie decyzja prezesa Prawa i Sprawiedliwości, tak mówiąc, trawestując powiedzenie starożytnego Rzymu, Jarosław Kaczyński, locutus causa finita, no ale na razie takiego tematu nie ma.
Prezes powiedział, sprawę zamknięta,
mnie,
tak?
Ale innych. Tak. Znaczy nie dotyczy to na razie, bardzo dobrze pan przetłumaczył, nie dotyczy to nie tylko mnie, ale także innych europosłów. O tym się mówi. Decyzji formacji politycznej naszej w tej sprawie nie ma.
A termin? 15 października? Realny?
O tym się mówi, tak słyszałem. No, decyzji formalnej oczywiście jeszcze nie ma,
pan
ale...
prezydent podejmie, tak?
Tak, podejmie. No, o tej dacie słyszałem najczęściej, alternatywa to 22 października, ale o 15 mówi się rzeczywiście statystycznie najczęściej.
A taki leitmotyw tej kampanii wyborczej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to jaki będzie?
No, myślę, że...
Główne uderzenie.
Pokazujemy swoje dokonania i porównujemy z PO, czyli pustymi obietnicami, które były kiedyś składane przez opozycję i teraz też są składane przez opozycję. Natomiast no, myślę też, że będziemy też reagować na to, co się dzieje. No, przecież różne tematy są nazywane przez życie także politykę międzynarodową.
A temat Jana Pawła II, papieża, to już sprawa zamknięta, czy jeszcze będzie tutaj tlił się ten spór?
Bardzo ważna kwestia, to nie jest temat na kampanię, ale to jest kwestia, która mnie osobiście jako człowieka, który miał 16 lat, jak papież przyjechał do Polski i myślę, że rzeczywiście miał wpływ na mnie i bardzo wielu moich rówieśników, moich rodaków. Sprawa bardzo bolesna. Będziemy bronić papieża przed tymi atakami. A natomiast tutaj nie chodzi o politykę, tutaj chodzi o coś ważniejszego niż polityka. Są takie rzeczy. Myślę, że uderzono w największego Polaka wszystkich czasów. A jeżeli się czyni to przy pomocy dziennikarza z zagranicy, który nas oskarża, że jesteśmy rusofobiczni, że jesteśmy antyrosyjscy, no to szczerze mówiąc za takie autorytety ja dziękuję.
Przypominacie te wypowiedzi o Werbeka, prawda, dotyczące?
Tak, dokładnie tak.
No dobrze, ale pan wspomina o sprawach historycznych, także z osobistego punktu widzenia, a archiwa historyczne, kościelne powinny być otwarte?
No to jest decyzja Kościoła katolickiego. A natomiast z tego, co czytałem i widzę, Kościół jest otwarty na wyjaśnienie wszystkich spraw, ale akurat nasz polski papież był pierwszym papieżem w historii Kościoła, który bardzo twardo reagował na pedofilię, nawet wydał takie specjalne rozporządzenie, które kazało takie sprawy zgłaszać do Watykanu. Wcześniej tego nie czyniono, więc akurat zatakowanie jego jest dla mnie czymś absurdalnym i bolesnym.
A myśli pan, że Polacy będą reagowali mocno na ten temat?
Że ja to myślę, że
wpłynie na wybory? Myśmy taki sondaż przeprowadzili właśnie. Jakby pan odpowiedział na to pytanie? Czy sprawa papieża będzie decydowała o wyniku wyborczym jesienią?
Ja myślę, że ja bym tego nie mieszał z czystą polityką i wyborami. Natomiast wielu osób się oburzyło i słusznie. I to uwaga, nie politycy tylko i może nie politycy głównie, bo szereg osób zupełnie z własnej inicjatywy oddolnie zwołało różnego rodzaju marsze, różnego inicjatywy, które broniły papieża. I myślę, że takiej reakcji chyba ci, którzy to zrobili, nie oczekiwali.
Zapytam o sprawy polityczne, międzynarodowe. Wracamy do tego wątku. Mamy taką przełomową umowę Polska-Izrael w sprawie wizyt młodzieży. Nie będzie uzbrojonych agentów bez zgody Polski. Udało się w końcu?
Uważam, że to bardzo dobrze. Relacje polsko-izraelskie są ważne. Zresztą też akurat spotkałem się w Strasburgu z nową wiceambasadorem Izraela w Polsce w czasie sesji. Ale nie tylko to, także będą tam spotkania młodych Izraelczyków z młodymi Polakami, z rówieśnikami. To ważne. No plus jeszcze też ustalona sprawa zwiedzania nie tylko obozu niemieckiego obozu śmierci Auschwitz czy innych obozów, ale także miejsc polskiej pamięci. Myślę, że to dobra umowa. Długo trwało.
No właśnie, dlaczego tak to długo trwało i dlaczego właśnie teraz została podpisana? Jak pan to interpretuje?
Jest takie powiedzenie w Polsce, diabeł tkwi w szczegółach. W Izraelu, ciekawostka, jest powiedzenie inne, Bóg siedzi w szczegółach.
To myślę, mają, że właśnie te mają właśnie lepsze przysłowie chyba.
Ja wiem, że inne na pewno, ale ciekawa różnica, prawda? To mi zresztą właśnie kiedyś powiedziałem to polskie przysłowie w jakiejś sprawie i izraelski dyplomata właśnie tak zareagował, stąd to wiem. Otóż tutaj chodziło o dopieszczenie pewnych szczegółów. No, w sumie stało się dobrze. Lepiej było poczekać trochę dłużej.
Poczekać na Benjamina Netanyahu? Jak pan sądzi? Czy ta zmiana polityczna w Izraelu też na to wpłynęła?
To znaczy, Bibi wrócił, tak? Natomiast piąty raz premierem, bardzo skuteczny polityk, aczkolwiek to demonstracje w Izraelu teraz są rzeczywiście czymś, no ja tak nie pamiętam w tym kraju. Natomiast jakby w tej chwili nie ma co mówić o sprawach wewnętrznych Izraelu, to są ich sprawy. Ważne, że ta umowa jest.
Mm-hmm. No to teraz Umówiliśmy się jeszcze na jeden temat, jako że jest pan działaczem sportowym. Ja tak ogólnie z panem tutaj wcześniej rozmawiałem, że poruszę trzy tematy ważne. No więc zacznę od meczu oczywiście, od meczów. Przed polską reprezentacją dwa mecze w eliminacjach Mistrzostw Europy 2024. Jutro w Pradze z Czechami.
Czechy, Albania.
Tak, poniedziałek z Albanią w Warszawie. Takie krótkie pytanie. Wygramy, zremisujemy czy przegramy?
Wierzę, że debiut Santosza będzie dobry. Kadra mamy osłabioną, kilku piłkarzy skontuzjowanych. Kolejni kontuzjowani są na zgrupowaniu.
No właśnie, nie zagra Kacper Kozłowski.
Tak.
No, nie wystąpi też Bartosz Bereszyński, Kamil Piątkowski.
Tak. Glik, Milik, niepowołany Krychowiak, niepowołany Grosik, Grosicki. Natomiast to ja wierzę trenerowi, wierzę Santoszowi. On tak jak kiedyś była taka książeczka, jak byłem małym dzieckiem, o byczku Fernando. Tak. Tamten Fernando budził zaufanie polskich dzieci. Obecnie trener Fernando Santos budzi zaufanie polskich kibiców. I wierzę, że to będzie naprawdę trener z rezultatami. A więc wierzę w awans z pierwszego miejsca do Mistrzostw Europy, bo to są te mecze.
Oby był pan dobrym prorokiem. To teraz zmiana dyscypliny. Lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Świata w 2026 roku odbędą się w Toruniu. Wspaniała informacja World Athletics. Dlaczego to taki ważny symbol też, oprócz samego wydarzenia?
Drugi raz w Polsce, z tego co pamiętam, te mistrzostwa odbyły się w Polsce. Wcześniej były w hali w Sopocie w roku 2014, to mówię z pamięci, ale chyba dobrze. Były też mistrzostwa Europy w hali właśnie w Toruniu przed kilkoma laty.
Toruniu, no i znowu nas docenili, prawda?
Znaczy, tak, uważam, że to jest bardzo ważne, bo zwracam uwagę, jak dużo jest takich imprez. To mamy Igrzyska Europejskie, trzecie w historii, pierwsze w Polsce i pierwsze w Unii Europejskiej, jeśli o tego roku w kilku województwach. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, w zeszłym roku Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet, w siatkówce mężczyzn, Mistrzostwa Europy w rugby, Mistrzostwa Europy w strzelectwie. Mogę tak wymieniać długo. Polska stała się podległą organizacyjną pod tym względem. Ważna jest coraz bardziej na świecie turystyka sportowa. To przyciąga wielu kibiców. Oni tutaj zostawiają pieniądze, tutaj śpią.
I zabierają tutaj dobry wizerunek. Dają.
I myślę, że to też działa na wizerunek Polski, ale także zwiększa szanse, bo jak wiadomo, gospodarze ściany pomagają, zwiększa szanse biało-czerwonych w realizacji. To bardzo dobrze, bardzo dobra wiadomość. Polska stała się takim trochę liderem, gdy chodzi o organizację mistrzostw. No, kilka turniejów rocznie Grand Prix, czyli eliminacji Mistrzostw Świata na żużlu, również w Polsce.
Jeszcze zapytam pana o jedną sprawę sportową, o zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Pan w nim działa. Obecny szef Andrzej Kraśnicki nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Obecny szef Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz, byłby odpowiednim następcą, pana zdaniem?
Było wiadome wcześniej, że prawdopodobnie będzie dwóch takich głównych kandydatów, tych, których pan wymienił. Ja pamiętam, jak były wybory przed 6 laty, kadencja była przedłużana na pandemię, potem Igrzyska Olimpijskie, letnie i zimowe. To wtedy był Andrzej Kraśnicki i ja. Ja wtedy zdecydowałem dla dobra jedności Polskiego Ruchu Olimpijskiego, żebyśmy się nie kłócili publicznie, bo to źle dla sponsorów na przykład, dla wizerunku. Teraz to samo robi Andrzej Kraśnicki. Można powiedzieć, że trochę...
Też nie chcę skłócać, jak
moje
mówi,
buty. Tak. Faworytem jest pan Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, prezes Ligi Koszykarskiej.
Menadżer też doświadczony, tak.
Tak, tak. Jeszcze dosłownie chyba dzisiaj mija termin zgłoszenia kandydatów.
Tak, o 16 dzisiaj.
Dokładnie. Jest pan bardzo zorientowany, brawo. Zobaczymy, czy będzie jakiś inny kandydat. No, mówi się o kolarzu Mieczysławie Nowickim, dwukrotny medalist olimpijski z Moskwy w kolarstwie, szef Polskiego Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, ale czy wystartuje, to zobaczymy. Faworytem i tak pozostanie, albo jedynym kandydatem w ogóle, Radosław Piesiewicz, i to będzie, jak widać, pokojowe przekazanie władzy. To dla ruchu olimpijskiego jest ważny.
Taka pałeczka sportowa. Wybór nowego prezesa odbędzie się 22 kwietnia, no to mamy jeszcze, tak jeszcze ponad miesiąc, bo dzisiaj mamy 23 marca. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki był gościem RMF24. Miłego dnia życzymy, miłego dnia w Brukseli.
Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.